Witam wszystkich, z kim się nie widziałem. Hebrajskie słowo kahal tłumaczone jest jako zgromadzenie. Jest to termin odnoszący się do wspólnoty ludzi, którzy gromadzą się ze względu na wspólne pochodzenie lub ze względu na wspólny cel. I termin ten pierwotnie był zastrzeżony dla Izraela, do powszechnego zwołania mężczyzn, kiedy wyruszali na wyprawę wojenną, aby bronić granic swojego kraju, o czym czytamy w 4 Mojżeszowi 10 rozdziale. Także parę wersetów wstępu przeczytam. Pan powiedział Mojżeszowi: sporządź sobie dwie srebrne trąby, wykuj je, aby ci służyły do zwoływania społeczności Izraelitów i dawania sygnału, żeby zwijać obóz. Gdy zatrąbi się na obydwu, cała społeczność Izraelitów powinna zgromadzić się przy tobie u wejścia do namiotu spotkania. Kiedy zatrąbi się na jednej, wtedy zbiorą się przy tobie wodzowie, naczelnicy oddziałów izraelskich. Gdy zatrąbicie przeciągle, wówczas zwiną obóz ci, którzy się rozłożyli po stronie wschodniej. Gdy drugi raz przeciągle zatrąbicie, zwiną obóz ci, którzy go rozbili po stronie południowej. Sygnałem do zwinięcia obozu będzie przeciągły głos trąby. Na zwołanie zgromadzenia zatrąbicie niezbyt głośno. Trąbić mają kapłani, potomkowie Arona. Będzie to wiecznym prawem dla was i wszystkich następnych pokoleń. Gdy będziecie w waszym kraju wyruszać na wojnę przeciwko nieprzyjacielowi, który was uciska, zatrąbicie mocno na alarm. Przypomnijcie Panu, waszemu Bogu, i zostaniecie wyzwoleni od waszych wrogów. Również podczas waszych dni radosnych, podczas świąt i nowiu księżyca, będziecie dąć w trąby przy składaniu ofiar całopalnych i wspólnotowych. Tak przypomniecie o sobie waszemu Bogu. Ja jestem Panem, Bogiem waszym. Także sygnałem nakazującym zebranie się w oznaczonym miejscu był dźwięk trąby. Izrael wielokrotnie w Biblii nazywany jest zgromadzeniem, ale słowo kahal dopiero po wprowadzeniu jakby kultu świątynnego, kiedy już miejsce swoje miała świątynia w narodzie izraelskim, słowo kahal jako zgromadzenie nabrało także znaczenia religijnego i oznaczało wspólnotę ludzi, wspólnotę ludu, który został zwołany, aby oddawać chwałę Bogu. Słowo eklezja, to jest grecki najbliższy odpowiednik słowa kahal, oznacza ludzi wierzących. On jest w Nowym Testamencie stosowany, czyli zgromadzenie ludu Nowego Przymierza. Kościół więc jest postrzegany jako nowy lud zwołany przez Boga. Tak słowem wstępu. A dzisiaj z braćmi chciałbym pomówić o czymś, co każdy z nas w życiu doświadczył, bo każdy z nas ma w tym swój udział. Chciałbym pomówić o zborze, o początkach powstawania zborów, o ich jakie były losy na początku chrześcijaństwa, jakie przechodziły doświadczenia, jak to potem ewentualnie przenieść na dzień dzisiejszy. Pamiętamy, kiedy apostołowie głosili Ewangelię po tym, jak już Jezus został zabrany do nieba, miała ona bardzo dobry odbiór. Czytamy niejednokrotnie, że dziennie uwierzyło nawet kilka tysięcy osób, przyłączali się i przyjmowali chrzest. I te rzesze ludzi, poza tym, że uwierzyły, że wysłuchały słów, potem musiała sobie jakoś radzić. Żeby każdy nie został sam sobie na rękę, tworzyły się organizacje, które można przyrównać do dzisiejszych zborów. Początkowo były one zwane wspólnotami. Zbór jako jednostka, jak czytaliśmy już tu w 4 Mojżeszowej, miał swoje początki gdzieś tam w Starym Testamencie. W narodzie żydowskim zgromadzenia miały miejsce głównie w synagodze. Potem w okresie głoszenia Ewangelii miało to miejsce, nie było ściśle określonego miejsca, gdzie była głoszona Ewangelia. Jak wiemy, apostołowie głosili w synagogach i na placach, i w krużgankach, w prywatnych domach. Także te zgromadzenia nie było, że tak powiem, określonego miejsca na głoszenie Ewangelii. W każdym razie wszyscy ludzie, którzy zgromadzali się i słuchali Słowa Bożego, mieli jeden wspólny cel. Było to naśladowanie Jezusa i wprowadzanie w życie nauki, którą apostołowie głosili. I kiedy ostatnio śledziłem Dzieje Apostolskie, właśnie to mnie ten temat zainspirował. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od 42 wersetu. Tutaj u mnie jest nagłówek, że życie pierwszej wspólnoty. Tak zainteresowałem się tym, stąd ten temat. Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów. Żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się. A wszystkich ogarniał lęk, gdyż apostołowie czynili wiele cudów i znaków. Wszyscy wierzący stanowili jedno i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali swoje posiadłości i majątki i rozdzielali je wszystkim stosownie do potrzeb. Codziennie jednomyślnie zgromadzili się w świątyni, łamali chleb po domach, a pokarm przyjmowali z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, wszyscy ludzie odnosili się do nich życzliwie. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Także kilka cech charakterystycznych, których już z tego fragmentu możemy wyłuskać. Postaram się je przybliżyć. Wspólny cel i wspólna nauka. Ewangelista Łukasz, bo to on najprawdopodobniej jest autorem Dziejów Apostolskich, mówi nam, że wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów. Jaka była ta nauka apostołów, doskonale wiemy, bo i my teraz w dniu dzisiejszym, 2000 lat po tych wydarzeniach, też z tą nauką apostolską, która swoje oparcie miała w życiu Jezusa, w Jego odzwierciedleniu, my też według tej nauki staramy się żyć. Uczy nas ona, jak postępować, aby być zbawionym, jak pokonywać trudności życia, żeby dodatkowo stawać się przykładem dla innych ludzi. Wszyscy wtedy uczniowie, którzy zgromadzali się, którzy słuchali nauki apostolskiej, wszyscy oni postępowali z tą nauką i możemy tylko sobie wyobrazić, jak wspaniała atmosfera wtedy mogła między nimi panować, kiedy całe rzesze ludzi były do siebie nastawione przychylnie, kiedy byli napełnieni miłością, kiedy nie było wśród nich żadnych nieuprzejmości, żadnych nieprzyjemnych słów, żadnych utarczek, żadnych złych myśli. Kiedy jeden traktował bliźniego jak siebie samego. Także na pewno był to wspaniały okres dla pierwszych chrześcijan, ale też musimy być świadomi tego, że nie trwało to wiecznie, że był jeden słaby punkt tego wszystkiego. Tym słabym punktem był, tak jak dzisiaj u nas, to jesteśmy my, ludzie, którzy mamy swoje charaktery, każdy ma jakieś swoje słabości, jakieś swoje przyzwyczajenia, czy nałogi, czy miejsca, przez które szatan łatwo może dostać się do tej budowli, którą razem tworzymy. I gdy szatan już znajdzie u któregoś z nas takie miejsce, taki słaby punkt, wchodzi do środka i cegiełka po cegiełce zaczyna tą budowlę od wewnątrz rozbijać. Na pewno było tak, że jedni mieli charaktery silniejsze, inni charaktery mieli słabsze, także podejrzewam, że część osób z tymi słabszymi charakterami mogła wcześniej się wykroczyć z tej wspaniałej budowli. A szatanowi bardzo zależało, żeby tą budowlę niszczyć, bo wiemy, że szatan znał plan zbawienia, jaki przygotował Bóg, i na każdym jego kroku starał się rzucać kłody pod nogi. Także zależało mu na pewno, żeby, tak jak to się mówi, że zamieszać kijem jak w mrowisku. Takie przysłowie mamy. I szatan wszystko robił, żeby to utrudniać. Kiedy nie udało się dostać do tego, zburzyć tej budowy poprzez słabości ludzkie, cech charakterów, wtedy przychodziły większe doświadczenia, takie jak palenie na stosach, jak ukrzyżowania, jak wtrącanie do więzień, które na początku sam Szaweł starców tak szeroko, na szeroką skalę stosował. Nawet dochodziło do rozszarpywania przez dzikie zwierzęta. A takie doświadczenia już na pewno niejednego skruszyły i nie możemy nikogo obwiniać za to, co się stało. Choćby nawet wziąć pod uwagę, że nawet apostoł Paweł, który jest dla nas teraz przykładem i wzorem, którym można nas naśladować, on też podczas głoszenia Ewangelii Widać, że kiedyś tam upuściły nerwy, kiedy czytamy to w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale. Barnaba chciał, 15:37, Barnaba chciał zabrać Jana zwanego Markiem, ale Paweł prosił, aby nie zabierał go ze sobą. Nie zabierał ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Doszło do ostrego starcia, także rozdzielili się. Barnaba zabrał Marka, popłynął na Cypr, a Paweł dobrał sobie Sylasa. I słowo, to ostre starcie, tu greckie słowo, które jest użyte, tłumaczone jest jako wzburzenie, uniesienie, niekiedy nawet połączone z rękoczynami. Także widać, że także dochodziło do sytuacji, kiedy cierpliwości mogło zabraknąć nawet takim wzorom jak apostoł Paweł. Mimo tego, że szatan robił wszystko, aby wprowadzić zamieszanie, ta konstrukcja trzymała się, ponieważ miała wspólny cel. Wspólny cel, który jednoczył wszystkich, a celem tym było zbawienie. Jak wiemy, zbawienie było głoszone wtedy po całej okolicy. Głównie zajmowali tym się apostołowi i musimy przyznać, że mieli wiele roboty, ponieważ jak czytamy Dzieje Apostolskie, nigdzie nie mogli długo zagrzać miejsca. Potem dopiero apostoł Paweł do Rzymu w końcu dotarł, ale to grzał miejsce, można powiedzieć, nie ze swojej woli, tylko został wtrącony do więzienia. Także apostołowie jeździli po całej okolicy, głosili Słowo Boże, wspierali zbory, czasami też musieli prostować nauki, które źle zostały zrozumiane. A głównymi głosicielami prawdy w tamtym okresie był apostoł Paweł, Piotr, Jan, Barnaba, Sylas, Tymoteusz i Filip. Dzięki ich wysiłkom bracia wspólnie trwali w nauce Jezusowej. Kolejnym takim punktem, który chciałbym omówić, jest wspólnota dóbr. I czytamy: wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Ludzie sprzedawali swoje majątki, przynosili to apostołom, czy zarządzającym wtedy zborom, biskupom, kładli to pod nogami, a oni to dzielili tak, jak komu było potrzeba. Co było charakterystyczne w tym, że nie było z góry nałożonego jakiegoś podatku, czy że ty masz przynieść tyle, a ty masz przynieść tyle. To wszystko było z dobrych chęci, z czystego serca. Niektórzy przynosili tyle, ile mogli. Niektórzy postawali się do tego, że jak Barnaba opisany, że sprzedał całą swoją posiadłość, dom i wszystko przyniósł apostołom. Ale znamy też przypadki, choćby Ananiasza i Safiry, kiedy nie czynili tego z czystego serca, za co wiemy, że zostali surowo ukarani. Zostali surowo ukarani, ponieważ zgrzeszyli nie tyle przeciwko ludziom, co zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu. Jak czytamy w innym miejscu, nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile było potrzeba. Na co były przeznaczone te pieniądze? Na pewno były przeznaczone na pomoc tym najbiedniejszym, na jedzenie, na ubrania. Na pewno w tamtych czasach, kiedy już zaczęły się doświadczenia, możliwe, że było trzeba braci wykupować z więzień, opłacać urzędników. Na pewno też, o czym będę potem mówił, kiedy bracia wspólnie zbierali się na wspólne spożywanie chleba. Myślę, że też tam te spotkania były zaopatrzone z jakiegoś wspólnego budżetu. Także na przyjmowanie gości. Wiemy, że kiedy apostołowie przyjeżdżali w miejsce do innych zborów, nie zawsze mieli okazję, żeby tak jak apostoł Paweł znaleźć pracę i pracować i zarabiać tym samym na siebie. Także podejrzewam, że też część tych kosztów była przeznaczona na utrzymywanie pielgrzymów, że tak powiem. No i bardzo też ważny aspekt, przekazywanie pieniędzy do innych zborów, do zborów bardziej potrzebnych. Także jak wiemy, kiedy ta wspólnota jerozolimska, która była na początku największa, na pewno zgromadzała duże środki. Wiemy o tym, że o czym czytamy w Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale. Wówczas uczniowie postanowili posłać każdy według możliwości doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei. To też czynili, przesławszy przesławszy ją starszym przez Barnabę i Saula. Tak wynika z tego, z tych słów, które mówię, że w tych zborach obowiązywała pewna hierarchia, że te pieniądze nie były przynoszone od tak pierwszemu lepszemu, tylko były one przekazywane przewodniczącemu, apostołowi lub starszemu danego zboru. Teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że dzisiaj przychodzi do nas, do naszego zboru, chce się przyłączyć 500 osób. No są oni otwarci, chcą poznać Pana Jezusa, mają dobre intencje, chęci. No i to dalej. Co z tymi ludźmi zrobić? Jak to wszystko ogarnąć? Jak tym zarządzić, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie tylko to utrzymać przy sobie tych ludzi, tylko żeby to jeszcze zaczęło wydawać plon. Dlatego do jednego każdy ma inny charakter. Do jednego trzeba by podejść, porozmawiać o zwykłej, prostej Ewangelii. Z innym pewnie by trzeba było tłumaczyć proroctwa. Do innego wystarczyłoby podejść, potrzymać za rękę i porozmawiać o zwykłych sprawach dnia codziennego. Ale tak czy inaczej, to byłoby ogromne przedsięwzięcie, takie logistyczno-duszpasterskie, że tak powiem. Jedni byliby w potrzebie, inni nie. Jak to wszystko rozsądzić, komu pomagać, komu nie? Jak postępować tak, aby jeden albo drugi nie poczuł się skrzywdzony lub odepchnięty? Żeby ta budowla wzmacniała swoje ściany i rosła do góry. I wydaje mi się, że teraz w erze, kiedy my mamy telefony komórkowe, internet, samochody, możemy się przemieszczać łatwo, to byłoby bardzo, bardzo trudne przedsięwzięcie. Teraz sobie wyobraźmy w tamtych czasach, kiedy jedynym środkiem transportu był osiołek, kiedy nie było listów, listy może były. Nie było telefonów, kiedy cała komunikacja była o wiele słabsza niż teraz. Jednego dnia 3000 osób. Jak to wszystko ogarnąć i pozbierać do kupy? No na pewno duży udział w tym wszystkim miał duch, który wtedy wśród pierwszych braci panował, że wszystko wtedy stawało się łatwiejsze i praktycznie nie było barier nie do pokonania. Ale mimo, że ten duch był, też na pewno niektórym brakowało tego ducha, choćby o wspomnianym przykładzie Ananiasza i Safiry. I kiedy jedni uważnie słuchali, uczyli się o życiu Jezusa, o tym, jak osiągnąć zbawienie, pozostawali inni, którzy musieli iść na pole pracować, kiedy inni, którzy pozostawali w domach z chorymi. I co z nimi? I z tego powodu już w pierwszej tej wspólnocie jerozolimskiej powstał mały zgrzyt między helenistami i hebrajczykami. To w jednym tłumaczeniu napisano, że to są Grecy i Żydzi. Według mnie to chodziło o to, że to były dwie grupy Żydów. Z tym, że heleniści byli Żydami z diaspory, którzy używali języka greckiego, posługiwali się językiem greckim, Biblię czytali, Pismo Święte czytali w tłumaczeniu z Septuaginty, a z racji swojego pochodzenia i kontaktu ze światem pozażydowskim byli bardziej otwarci. Drugą grupę stanowili Żydzi nawróceni z tradycyjnego judaizmu. Określano ich mianem Hebrajczyków. Pochodzili oni głównie z Palestyny, mówili po aramejsku i czytali Biblię w języku hebrajskim. A ze względu na swoje środowisko kulturowe przywiązywali oni większą wagę do wierności prawu, co powodowało, że byli bardziej zamknięci i rygorystyczni. I wróćmy teraz do tego zgrzytu, który powstał między nimi. Otóż heleniści zaczęli narzekać na Hebrajczyków, że ich wdowy są niesprawiedliwie traktowane. Problem ten jakby poszerzył apostołom pole widzenia i pobudził ich inwencję na poszukiwanie nowych środków duszpasterskich, jakby stawiających czoło nowym wyzwaniom. I efektem wspólnej refleksji apostołów i starszych była decyzja o ustanowieniu posługi, która wprowadziła funkcję diakona. W Dziejach Apostolskich 6 rozdziale czytamy: Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Diakon jest to, w tłumaczeniu jest to sługa Pana. W tym przypadku wiadomo, którego Pana oni byli sługami. A zadaniem diakonów była troska o najuboższych, współpraca z biskupami w zarządzaniu tą wspólnotą. Także długa praca przy stołach i pomoc najsłabszym. Ale także niekiedy diakoni głosili Słowo Boże, a nawet udzielali chrztu, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, kiedy to Filip udzielił chrztu wysłannikowi królowej, który jechał wozem. Tak więc widzimy, że cała wspólnota, czy zbór, czy kachal, jak to możemy inaczej nazwać, aby sprawnie mogło funkcjonować, musiało mieć określoną hierarchię. Żeby to tak można porównać tak jak do pociągu, którą czy brat Adam, czy brat Gienek kierują. Są osoby, które ten pociąg prowadzą, żeby zmierzał ku określonemu celowi. A są też osoby, które chodzą i tych pasażerów zapraszają, żeby wsiadali do środka. Ostrzegają, że to nie jest jeszcze ich stacja, żeby za wcześnie nie wysiadać. A ci bracia, którzy siedzą w lokomotywie, ciągną to wszystko i zmierzają do celu, którym jest zbawienie. Kolejną cechą charakterystyczną takiego pierwotnego zboru było to, że członkowie spotykali się na wspólnym łamaniu chleba. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale 46 wersecie czytamy, że codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. A w 20 rozdziale czytamy, że pierwszego dnia po sabacie, gdy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać na zajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. Przygotowując wykład, spotkałem się z takim obszernym wytłumaczeniem, że to łamanie chleba, o którym tam jest mowa, że to jest jakby pierwociny nauki o Eucharystii w dzisiejszym Kościele katolickim. To jest to łamanie opłatka, które jest tak popularne. Ja osobiście uważam, że te spotkania miały inny cel. One po prostu polegały na wspólnej społeczności i na wspólnych rozmowach przy chlebie o Słowie Bożym i o Jezusie. Apostołowie, znając nakazy Jezusa, jakie dał co do odnośnie pamiątki i łamania chleba, na pewno by nie nadużywali tego symbolu tak często. Dokładnie wiedzieli, jak i kiedy należy ją obchodzić. Także te spotkania na łamaniu chleba miały na celu zacieśnianie więzi pomiędzy braćmi i powodowanie, aby te ukruszone cegiełki na nowo się odbudowywały. Zresztą sami też teraz, kiedy jedni drugich odwiedzamy, zawsze jest tam jakiś element poczęstunku, czy to paluszki, czy ciastka, czy siostry ciasto upieką. Zawsze jest jakoś wtedy łatwiej się porozumieć. Jeżeli nawet brakuje nam rozmowy do rozpoczęcia, to powiemy, że siostro pyszne ciasto upiekłeś i już jakoś to potem idzie. Chleb znany ze starożytności nie przypominał takiego chleba, jaki mamy teraz współcześnie. Taki piękny, pulchny bochenek. Kroimy go sobie i jemy. Bardziej zbliżony był do podpłomyka, obecnie znanej macy lub cienkiego podkładu pod pizzę. I łatwiej było taki chleb wtedy łamać niż kroić. Stąd zapewne wzięło się te słowa, że łamanie chleba. Zwyczaj łamania chleba, łamania go, a nie kroje, nawet do dzisiaj zachował się w niektórych krajach, choćby w krajach śródziemnomorskich, gdzie często widzimy, że jedząc ryby czy mięso, oni nie jedzą kromkami, tylko po prostu obrywają kawałkami, mocząc w jakichś tam sosach i spożywają. Wspólnota modlitwy. To kolejna taka wspólna cecha, która charakteryzowała te zbory. W wielu miejscach czytamy o wspólnych modlitwach za jeden cel. Że kiedy jednomyślność powodowała, że bracia spotykali się i zwracali się wspólnie do Boga. Nie wiem, jak to było, czy oni modlili się po kolei, jeden po drugim, czy Duch Święty prowadził ich w jednobrzmiącej modlitwie. Ale znamy takie miejsca, kiedy były wspólne zgromadzenia na modlitwie. Choćby przykładem może być historia, kiedy apostoł Piotr został uwolniony przez anioła z więzienia. Nie za bardzo wiedział, gdzie się podziać. Na początku w ogóle nie zorientował się, myślał, że to jest jakieś, coś mu się wydaje. Ale czytamy, że gdy uświadomił sobie, udał się do domu Marii i matki Jana, którego zwano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. W innym miejscu czytamy, że lecz gdy nasz pobyt się skończył, wyruszyliśmy i udaliśmy się w drogę, a wszyscy wraz z żonami i z dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto, a patrzy na kolana na wybrzeżu, modliliśmy się. Znamy też przykład modlitwy, to akurat była modlitwa jednogłośna z 4 rozdziału Dziejów Apostolskich. Uwolnieni poszli do swoich i opowiedzieli o tym, co usłyszeli od wyższych kapłanów i starszych. Po wysłuchaniu ich jednogłośnie modlili się do Boga. Panie Stwórca nieba, ziemi, morza i wszystkiego, co w nich istnieje. I potem kilka wersetów dalej czytamy, że od 29 wersetu. Prosili uczniowie w jednogłośnej modlitwie, aby Bóg dał im odwagę i siłę zwalczać doświadczenia, które ich spotykały. I czytamy, a teraz Panie spójrz na ich pogróżki i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię Syna Twojego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, w którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z odwagą. No i tak mniej więcej pokrótce zapoznaliśmy się z tymi takimi cechami charakterystycznymi tych pierwszych zborów. I teraz, czy teraz my możemy na podstawie tamtych doświadczeń, wydarzeń wyciągnąć jakieś nauki dla siebie po 2000 lat, kiedy też mamy swój zbór, kiedy mamy taki swój kachal, czego możemy się z tych lekcji nauczyć? Bo tak jak oni, my też zgromadzamy się wspólnie w jednym celu, aby oddawać cześć i chwałę Panu Bogu i aby uczyć się o Jego wyrokach i zrozumiewać Jego Słowo. Też spotykamy się tu, aby pogłębiać wiedzę o zbawieniu i o tym, jak wykorzystywać ją w domu, w szkole, w pracy, gdziekolwiek będziemy, aby nasze życie stawało się przykładem dla innych. Tak jak pierwsi chrześcijanie, mamy ten sam wspólny cel, którym jest zbawienie. Jeśli chodzi o wspólnotę dóbr, to sprawa wygląda na pewno inaczej niż 2000 lat temu. Warunki, w jakich my żyjemy teraz i porównać z warunkami, które były wtedy, są całkowicie inne. I teraz wśród nas może ciężko byłoby znaleźć osoby, które nie mają co włożyć do garnka albo nie mają czym chleba posmarować. Może ich nie ma, może nie potrafimy, a może nie chcemy takich osób znaleźć. Czasami jest tak, że szukamy problemów gdzieś daleko, a one są tuż pod naszym nosem, na naszym własnym podwórku. I teraz sam do siebie też te słowa mówię, bo sam często łapię się na tym, jak bezsensownie człowiek trwoni pieniądze. Ktoś się kupi, potem okazuje się, że to jest totalnie bezużyteczne, a tak naprawdę te pieniądze można by przeznaczyć na coś innego, pożytecznego dla innych, co mogłoby komuś pomóc. I teraz z jednej strony cieszę się, że ten temat wziąłem, bo trochę mi rozjaśnił oczy i sam zobaczyłem, jak wiele braków i niedociągnięć mam, jak tylko ja wiem o tym, jak często te nasze kasetki zasilam, ile tam wrzucam i czy to są sumy godne tego, żeby tutaj w ogóle przed wami występować. To choćby ta zborowa kasetka, o której przed chwileczką mówiłem, by może być taki odpowiednik tego miejsca pod stopami apostołów, kiedy 2000 lat temu oni sprzedawali swoje mienie i przynosili, kładli pod stopy apostołów, to my tu mamy na ścianie wiszące kasetki i tam przynosimy swoje kosztowności. Tak jak tam one dzielone były i wydzielane na dany cel, tak i my teraz pieniądze, które zgromadzimy, przeznaczamy na potrzeby naszego zboru, Przeznaczamy je też na inne zbory, które są w potrzebie. Przeznaczamy je też na to, abyśmy mieli gdzie przyjąć naszych gości, przyjąć naszych braci, aby móc tworzyć miejsce, gdzie możemy się spotykać i chwalić słuchać Słowa Bożego i chwalić Boga. Ale nie tylko my, żebyśmy się tu spotykali, ale też bracia, którzy do nas przyjadą z Polski czy z zagranicy. Ale także i ludzie, którzy chcą do nas przyjść i poznać Jezusa. Bo czasami jest tak, że ktoś tutaj do nas zajrzy na salę i potem wychodzi. Tak jak wcześniej mówiłem o takiej hipotetycznej sytuacji przyłączenia się do naszego zboru 500 osób, to żeby tak przynajmniej ta jedna czy dwie osoby rocznie, żeby ten nasz zbór był jak ta mitologiczna hydra, z którą walczył Herakles, że jak odcinał jej jedną głowę, to w jej miejscu pojawiały się dwie albo trzy kolejne. I mam osobiście nadzieję, że kiedyś tak w naszym zborze będzie. Idźmy dalej. Wspólne modlitwy. Mieliśmy już kilkakrotnie okazję wspólnych modlitw. Już kiedyś w jednym z wykładów mówiłem o tym, że kiedy spotkaliśmy się tutaj na wspólnej modlitwie w środę wieczorem za bratem Tadeuszem, kiedy był w chorobie, to po skończeniu czułem, że jesteśmy gdzieś w jakimś innym wymiarze, że to coś było niesamowitego. Czułem, że ta modlitwa wyniosła nas gdzieś na jakiś wyższy poziom i było, według mnie to było coś pięknego. A tak mawia jeden brat z naszego zboru, że rzeczy piękne należy pielęgnować. Także piękne na pewno może być też wspólne łamanie chleba. Mamy jedną okazję w roku, przy której wszyscy się spotykamy w okresie obchodzenia pamiątki Jezusa, śmierci Pana Jezusa, ale wtedy nie ma czasu na rozmowy, jesteśmy skupieni, nasze myśli są gdzie indziej. 2000 lat temu oni też obchodzili pamiątkę śmierci Pana, ale też spotykali się na łamaniu chleba. Może i nam się tak by udało. Bardzo podoba mi się jeden zwyczaj jednego z naszych zborów, że po zebraniu wszyscy zostają na sali na obiad. Według mnie jest to wspaniała okazja, żeby tą naszą budowlę umacniać, te wykruszone cegiełki dotynkować, wzmocnić, aby to było prawdziwą, silną budowlą. Jeżeli nie obiad, to choćby kawa w przerwie, czy na koniec zebrania. Mam osobiście nadzieję, że uda nam się kiedyś wstać w przerwie, wyjść na świeże powietrze z kawałkiem kawy i z kawałkiem ciasta i kawą w ręku, porozmawiać chwilę, czy to na temat wykładu, który właśnie się skończył, żeby móc podejść, podziękować bratu albo podyskutować, jeżeli się z nim nie zgadzaliśmy, a nawet na zwykłe sprawy, co u ciebie, bracie, słychać, czy coś potrzebujesz, czy wszystko w porządku. Taki zwyczaj jest choćby w Biłgoraju, gdzie często przebywam i bardzo mi się to w tym zborze podoba. Jeśli nie będziemy ze sobą rozmawiać, to nigdy się do końca nie poznamy i może to nieznajomość wzajemna między nami może powodować to, że nie będziemy umieli tej naszej budowli wzmacniać. Postarajmy się, aby nasz zbór jak najmniej różnił się od tych pierwotnych zgromadzeń, które były 2000 lat temu. Abyśmy swoim pięknem potrafili zachęcać do siebie innych, aby bracia chętnie przyjeżdżali do nas na konwencję, chętnie odwiedzali nasz zbór, ale nie tylko bracia, ale także, żeby przychodzili do nas także ci, którzy Jezusa dopiero chcą poznać. Módlmy się o to, aby w naszych umysłach co środę, co niedzielę rozbrzmiewały te dwie srebrne trąby, które będą nawoływały nas do zgromadzenia się, aby chwalić naszego Boga, a jeżeli to możliwe, niech ich dźwięk pozostaje cały czas w naszych głowach, żebyśmy nie zapominali tym, kim jesteśmy i dla kogo służymy. Mam osobiście nadzieję, że ten wykład przyniesie braciom jakieś przemyślenia i zbudowanie, bo ja sam osobiście cieszę się, że wziąłem pod rozwagę ten temat, bo dzięki temu sam w sobie zauważyłem wiele wad i niedociągnięć, których sobie, jak i braciom życzę jak najmniej.